Witam serdecznie wszystkich słuchaczy tradycyjnie w czwartkowy wieczór po godzinie 22 w audycji Cisza w Eterze. Iwona Kozior przed mikrofonem. Dzisiaj audycję realizuje dla Państwa Piotr Król. W dzisiejszej audycji wykorzystuję pewne wyzwanie, tak to nazwijmy dokładnie, wyzwanie pod hasłem Veganuary, czyli coroczna akcja organizowana od kilku lat przez brytyjską organizację pod tym samym hasłem, która promuje i edukuje na temat weganizmu, zachęcając ludzi do tego, żeby wykorzystać January, styczeń, do sięgnięcia częściej po dietę roślinną i zmiany, być może długofalowo, nawyków żywieniowych i odejście od spożywania, a przynajmniej ograniczenie spożywania produktów zwierzęcych i odzwierzęcych. Temat, który niekoniecznie dotyczy wyłącznie diety, wyłącznie kwestii etyki jedzenia zwierząt, ale też i tematów znacznie szerszych i znacznie bardziej dotykających naszej codzienności, niż mogłoby nam się to wydawać, niż zdajemy sobie z tego na co dzień sprawę. Temat wegetarianizmu, weganizmu, nie ukrywam, chodził mi po głowie już od jakiegoś czasu i to był mój plan na najbliższy czas, żeby ten temat również poruszyć w audycji Cisza w Eterze. Pierwszy raz wspominałam o tym przy okazji rozmów na temat katastrofy klimatycznej, ponieważ łącząc kropki, można powiedzieć, że produkcja mięsa na skali, z jaką mamy do czynienia w dzisiejszych czasach, no niestety, ale jest tym niechlubnym, całkiem sporym puzzlem składającym się na całość tego, jak niszczymy środowisko naturalne, więc o tym dzisiaj porozmawiamy, a także o wizerunku wegetarian i wegan i dlaczego tak szybko tracimy emocje rozmawiając o tym i dlaczego denerwuje nas to, że ktoś rości sobie prawa do nazywania kotletów sojowych kotletami. O tym wszystkim porozmawiam z naszym dzisiejszym gościem, którym jest Orestes Kowalski, który już gościł w naszej audycji rok temu. Orestes Kowalski, aktywista, weganin, twórca kanału YouTube'owego Everyday Hero. Witam cię serdecznie.
Cześć, cześć. Bardzo się cieszę, że możemy jeszcze raz porozmawiać i na tak ważny temat, a jednocześnie jeden z moich ulubionych.
I ważny temat i też tutaj pozwolę sobie na taki komentarz. Mam nadzieję, że słuchacze nie będą mieli mi za złe i mam nadzieję, że nikt nie poczuje, że już od razu ton rozmowy jest z góry ustalony. No ale tak powiem subiektywnie, jak dla mnie jesteś jednym z najlepszych rozmówców do tego typu tematów, ponieważ śledzę cię już od dawna. Śledzę to, co mówisz między innymi na temat weganizmu, wegetarianizmu, ale oczywiście bardziej weganizmu, może tak, diety roślinnej. I bardzo chciałabym, żeby między innymi także i słuchacze Radia Lublin, którzy być może nie słyszeli o tobie i nie znają twoich filmów i twoich wypowiedzi, mogli poznać twój punkt widzenia, ponieważ w rozmowie na tak delikatne tematy, jak się okazuje, dla wielu w dalszym ciągu, potrzeba jest przede wszystkim dobrych, spokojnych argumentów i to, co jest też moim, to też jeszcze tytułem wstępu, co jest moim jakby takim założeniem na tę naszą dzisiejszą rozmowę i co mam nadzieję, że nam wyjdzie, to nie kwestia z namówienia kogoś na dietę roślinną, ale chciałabym dostarczyć trochę argumentów do dyskusji i dać możliwość w ogóle zrozumienia, czym weganizm jest, a czym weganizm nie jest. No dobrze, to skoro już zaczęłam od tego pytania, to zacznijmy w taki bardzo klasyczny i prosty sposób. Czym jest dieta roślinna? Czym jest weganizm? Czym jest wegetarianizm? Też wytłumaczmy, jakie są różnice.
Mhm. Myślę, że najłatwiej zacząć od wegetarianizmu. Pewnie większość ze słuchaczy zdaje sobie sprawę, że jest to od rezygnacja ze spożywania mięsa czy odrzucenie mięsa ze swojej diety. Weganizm, czy może zacznijmy od tego, dieta roślinna, bo tutaj też występują różnice. Nie wszyscy je uznają, ale no najlepiej sobie powiedzieć o tych różnych punktach widzenia, żeby wiedzieć też, jakie różne osoby mogą mieć podejście. Więc drugą kwestią jest dieta roślinna, czyli jest to wyrzucenie z diety wszystkich produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli oprócz mięsa mamy tam jeszcze nabiał, czyli mleko, mamy jajka, masło i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co pochodzi od zwierząt. Jak sama nazwa wskazuje, dieta roślinna, czyli same rośliny. A weganizm często jest rozróżniany od diety roślinnej i patrzy się na niego przez pryzmat systemu filozoficznego czy stylu życia, który polega na maksymalnym ograniczeniu cierpienia istot żyjących w swoim życiu poprzez różne działania, na przykład między innymi dietę, ale też to, co kupujemy, żeby się ubrać, to z jakich atrakcji korzystamy, w jaki sposób pracujemy i tak dalej, żeby to cierpienie zminimalizować. I ważne w tej definicji jest to, że pokazuje, że powinniśmy to robić jak najbardziej praktycznie, czyli w tych miejscach, w których rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić, a niekoniecznie narzucać na siebie takie niemożliwe do wypełnienia ramy typu, że nie mogę nic robić, co jakiekolwiek cierpienie powoduje, bo jest to zwyczajnie niemożliwe. Każdy z nas przez to, że żyjemy, że jeździmy samochodami, że mamy domy i tak dalej, w jakiś sposób przyczyniamy się do przynosimy negatywne skutki do naszego otoczenia, środowiska naturalnego i tak dalej. Więc jakby naszym zadaniem jest, by to minimalizować, a niekoniecznie doprowadzić do zera, bo tak naprawdę jeśli chcielibyśmy to zrobić, to musiałoby nas nie być w ogóle. I to jest też bardzo przydatne pod tym względem, że trochę nas uwalnia, niekoniecznie z odpowiedzialności, ale z takiego myślenia zero-jedynkowego, bo jakby no nie wszystko jest łatwe, nie wszystko jest proste. Często ludzie podają przykład, a ty nie jesz mięsa, ale co z Inuitami na przykład, z osobami w takich miejscach, w których jest to niemożliwe. No ja wtedy mówię, że jeśli dla nich jest to niemożliwe, no to nic nie mogą z tym zrobić i żeby przetrwać, muszą żyć w taki sposób, jaki żyją. Ale ja, jeśli nie jestem w tej sytuacji, to robię wszystko to, co możliwe, by jednak z mojej perspektywy i na moich warunkach zrobić to, by to cierpienie zwierząt, ludzi ograniczyć na tyle, na ile jestem w stanie.
Chciałabym zacząć od tych kwestii bardziej filozoficznych, społecznych, moralnych i światopoglądowych. A na koniec zostawić sobie kwestię tego, jak patrzymy na wegan i dlaczego tak często tracimy cierpliwość, rozmawiając na te tematy. Chciałabym tę rozmowę zacząć trochę od twojego osobistego spojrzenia i co tobą kieruje. Czyli trochę zaczynając od takiego, no właśnie, próbowałam uniknąć tego banalnego pytania, ale chyba jednak tak będzie najprościej. Dlaczego ty jesteś weganinem? Co tobą kierowało w podejmowaniu tej decyzji i co tobą kieruje w tym momencie?
Mhm. Myślę, że podobnie jak w przypadku pewnie każdej innej osoby, jest to w pewien sposób proces, który ma takie główne punkty typu na przykład porzucenie jedzenia mięsa albo przejście na weganizm, dietę roślinną i tak dalej. U mnie ten proces rozpoczął się, jak miałem 15 lat, więc już jakiś czas temu. Wtedy po raz pierwszy właśnie zdecydowałem, by nie jeść mięsa i pobudki były proste. Stwierdziłem, że trochę też byłem w takim małej społeczności, w której taka postawa była mile widziana, ale mną powodowały głównie pobudki etyczne. Stwierdziłem, że jeśli nie muszę jeść zwierząt, a lubię zwierzęta, to po prostu ich nie będę jadł. I to było dla mnie proste i przez kilka lat w ten sposób żyłem i czułem się z tym dobrze. Później, gdy nabierałem tej wiedzy na temat tego, jak wyglądają warunki także krów mlecznych, jak wygląda to, w jaki sposób hodujemy zwierzęta na jajka i tak dalej, te wszystkie takie niuanse, ale które trudno dostrzec, jeśli się człowiek tym nie interesuje, bo przeważnie mamy różne wyobrażenia na temat tego, jak wygląda produkcja zwierząt. Niekoniecznie jest to zgodne z tym, jak to rzeczywiście wygląda, a bywa, że jest to naprawdę przerażające. I w ten sposób się edukowałem, uczyłem i stwierdziłem, że rzeczywiście, jeśli chcę być konsekwentny w tym, co uważam za słuszne, a uważałem wtedy i uważam po dziś dzień, że słusznym jest właśnie minimalizowanie cierpienia zwierząt, jeśli jesteśmy w stanie to robić, no to nie mogę dalej spożywać produktów od zwierzęcych ogólnie. I to były główne przyczyny, czyli jakby można powiedzieć, często też jest takie rozróżnienie, że są etyczni weganie, są środowiskowi weganie i zdrowotni weganie, ale to jakby tym też bym się nie przejmował, też nie do końca bym się tak trzymał tych utartych zwrotów. Nawet niekoniecznie ktoś musi się jakoś wiązać z tym słowem weganin czy weganka. Jakby to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, czy w jaki sposób nasze działania odzwierciedlają to, co uważamy za słuszne, i w ten sposób staram się działać. Później doszły też oczywiście kwestie środowiskowe, ale to jest jakby przynajmniej w mojej subiektywnej historii, to są takie dodatki, które jedynie utwierdzały mnie w tym, co uważam za słuszne. I nawet jeśli by ich nie było, to nadal bym podążał tą ścieżką i czułbym się z tym dobrze i też zachęcał innych do zrobienia tego samego. Więc w moim przypadku to są rzeczywiście zwierzęta, aczkolwiek jak najbardziej szanuję i cieszę się, gdy spotykam ludzi, którzy mają także inne motywacje, które są dla nich głównymi motywacjami na przykład. Bo to też w tym jest i problem, i też to jest i plus, i minus, że te wszystkie tematy się łączą. To nie jest tak, że właśnie weganizm, czy ta postawa cała, to jest wyłącznie związana ze zwierzętami, czy jest wyłącznie związana ze środowiskiem, ale tak naprawdę jest tam taka masa różnych pojedynczych czynników, które się przeplatają, łącznie z ludzkim zdrowiem, łącznie ze zwiększeniem szansy na kolejne pandemie różnego rodzaju poprzez mutacje wirusów w hodowli przemysłowej, łącznie z tym, jak to działa na lokalne społeczności wiejskie, te duże przemysłowe fermy i tak dalej, i tak dalej. Więc tych czynników jest tak ogromna ilość, że naprawdę bardzo łatwo znaleźć swój punkt zaczepienia i tym się motywować, żeby dalej jakby podążać tą ścieżką, nawet jeśli nie jest ona idealna. Więc jakby tak, taka jest pokrótce moja historia i jak miałem 15 lat, to przestałem jeść mięso, jak miałem tam około 21-22 lat, to przestałem jeść jakiekolwiek produkty od zwierzęce i od tego czasu tak to mniej więcej wygląda.
Jeśli ktoś z naszych słuchaczy zastanawia się, czy to w ogóle jest zdrowe, to uprzedzam, że jeszcze do tej kwestii też przejdziemy, ale trochę w dalszej części naszej rozmowy, więc to pytanie na razie zostawiamy na bok, ale wracając też do tych poważniejszych kwestii. No, pierwsza rzecz, którą teraz chciałabym, może pierwszą, następna rzecz, którą chciałabym teraz poruszyć, może formułując to tak. Co powinniśmy wiedzieć, zanim zaczniemy dyskutować o weganizmie i krytykować wegan czy tego typu postawy? Czyli odwracając może to, czego nie wiemy i z czego nie zdajemy sobie sprawy, jeśli chodzi o takich regularnych odbiorców, którzy nie zawsze są świadomi tego, jak wygląda przemysł zwierzęcy i jak wpływa na środowisko. I też jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym dodać tu też w stronę słuchaczy, ale też i może do siebie, i może też i do ciebie, to co też nie chciałabym, żeby też jakoś mocno wybrzmiewało z narracji, z tego, jak może ja formułuję pytania, to, że ja nie chciałabym wzbudzać przede wszystkim jakby dotykać emocji naszych słuchaczy i odbiorców, którzy być może już teraz, na samym początku naszej rozmowy, słysząc, jaki jest temat, nastawiają się bardzo bojowo do tego, o czym rozmawiamy. To, na czym mi zależy, to po prostu argumenty i przedstawienie, jak wygląda ta rzeczywistość okiem weganina, a kwestie tego, czy się z tym zgadzamy, czy nie, to już zostawiam naszym słuchaczom. Chciałabym po prostu zacząć od tych argumentów. Więc, wracając, czego nie wiemy, a co warto wiedzieć, zanim zaczniemy dyskutować na ten temat?
Rzeczywiście na przestrzeni ostatnich kilku, a w sumie już nawet kilkunastu lat mojej działalności aktywizmu prozwierzęcego spotkałem się z, nie wiem, setką różnych argumentów i tego takiego podejścia, różnych form podchodzenia do weganizmu, czy głównie do wegan, które niekoniecznie są zbudowane o dobry research, aczkolwiek wina tutaj leży często po obu stronach, bo zdaję sobie sprawę, że część aktywistów, część wegan też ma swoje za uszami pod względem tego, w jaki sposób promuje te wartości, czy stara się promować. Ja i na pewno ja także, więc jakby nie jestem tutaj odosobniony przypadkiem. I rzeczywiście bardzo często jest tak, że kierujemy się różnymi wyobrażeniami na temat tego, jak wygląda rzeczywistość, a niekoniecznie faktami. Często kierujemy się właśnie tymi najbardziej radykalnymi jednostkami, które najczęściej pojawiają się w mediach, więc to też jest błąd, ale to też jest taki błąd powszechny dla wszystkich ludzi, którzy na przykład słuchają mediów, oglądają wiadomości i tak dalej, że dostajemy informacje o tych najbardziej kontrowersyjnych przypadkach i na tym budujemy swój światopogląd. Myślę, że takimi najczęstszymi przykładami to jest na przykład fakt, że wielu z nas, i ja też byłem taką osobą jeszcze kilkanaście lat temu, wielu z nas nie wie po prostu, jak wygląda przemysł, współczesny przemysł i hodowla zwierząt. Nie wiemy, jak to wygląda w przypadku mięsa, nie wiemy, jak to wygląda w przypadku mleka, jajek. Niektóre osoby czasami zdarza się, że nawet nie wiedzą, skąd pochodzi mleko i w jaki sposób się je produkuje, więc to są takie techniczne rzeczy, które warto poznać, a przynajmniej mieć otwarty umysł i niekoniecznie od razu stwierdzać, że wiemy, jak to jest, bo widzimy krowy, jak jedziemy gdzieś na wieś, na pastwisku i tak dalej, bo rzeczywiście łatwo na takich przykładach trochę zbudować swoją perspektywę, niekoniecznie w pełni poznając obiektywną rzeczywistość. Inną kwestią jest to na przykład samo postrzeganie wegan, że albo są radykalni, fanatyczni, bo chcą zakazywać, chcą krzyczeć i robić wszystko, żeby komuś obrzydzić posiłek, do którego każdy, przynajmniej w naszym wyobrażeniu, ma prawo. I to też jest prawda, jeśli chodzi o małą część wegan, ale ten ruch jest już naprawdę tak duży, że zwłaszcza współcześnie opiera się na takich bardzo mocno pragmatycznych i racjonalnych pobudkach, takim podejściu, by zrobić to jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie, jak najskuteczniej, jednocześnie zachęcając inne osoby, niekoniecznie strasząc czy demonizując osoby jedzące mięso. Postrzega się też czasami wegan przez pryzmat tak zwanego bambinizmu, czy bambizmu, różnie to jest używane, czyli takiego stwierdzenia, że my jako weganie postrzegamy zwierzęta przez pryzmat bajek Disneya, uważamy świat natury jako coś bajkowego, co powinno się chronić, a nie wiemy, jaka jest rzeczywistość. I to oczywiście ponownie, pewnie w kilku przykładach może być prawdą i niektóre osoby mogą mieć takie motywacje, czy postrzegając zwierzęta przez ten pryzmat, ale ponownie nie do końca jest to prawda w przypadku, tak zakładam, większości z nas, czyli osób, które dostrzegają ilość cierpienia, które jest chociażby związane z przemysłową hodowlą zwierząt, a nie przez pryzmat tego, jakie te zwierzęta są, jak się zachowują w naturalnych warunkach i tak dalej, bo to nie jest najważniejsze, tylko najważniejsze jest to, że niepotrzebnie na taką skalę powodujemy cierpienie tych zwierząt. Więc jakby tych przykładów jest naprawdę setki, tysiące. Kolejny przykład chociażby zdrowie, czyli postrzega się weganizm przez pryzmat niedoborów. Pomimo tego, że największe, takie najbardziej szeroko zakrojone badania oczywiście pokazywały, że średnio weganie mają kilka niedoborów, ale i tak w porównaniu do osób na diecie tradycyjnej wypadali odrobinę lepiej, bo te osoby także miały wiele niedoborów, bo tak trochę postrzegamy to pod kątem tego, że dieta tradycyjna to większość z nas, skoro jemy wszystko, to mamy wszystkie mikro i makro elementy, co nie jest prawdą, bo średnio, co powinno też być w sumie oczywiste, jeśli przyjrzymy się tak społeczeństwu, no nie odżywiamy się najlepiej, więc jakby łatwo nam, i na to ma wpływ wiele różnych rzeczy, i tradycja, i historia, łatwo nam oceniać innych przez pryzmat właśnie tych historii, gdy znajdziemy w mediach, że na przykład u jakiejś pary wegan, jakaś para wegan zagłodziła dziecko, albo coś się stało strasznego i to jest przykre, i przez ten pryzmat oceniać całą grupę, co jest zupełnie niesprawiedliwe, bo tak samo mamy tysiące innych przykładów dzieci w rodzinach na diecie tradycyjnej i tak dalej. No nie chcę wchodzić w szczegóły, które często bywają naprawdę smutne, ale jeśli miałbym podać jakiś taki, jakąś poradę, jak rozmawiać, jak dyskutować, jak zaczynać właśnie takie, nie chcę powiedzieć konfrontacje, rozmowy bardziej, bo ja wolę rozmawiać niż konfrontować się czy debatować, to powinniśmy mieć otwartą głowę. Jest taka przypowieść, którą bardzo lubię, buddyjska zresztą, w której taki znany profesor chce iść do mistrza Zen, żeby z nim porozmawiać o tym, czym jest oświecenie i tak dalej. Jest taki bardzo, bardzo pobudzony tym tematem, bo to jest dla niego bardzo interesujące, i idzie wysoko w górę do chatki mistrza Zen, żeby go spytać właśnie o to, czym jest oświecenie i o wiele innych rzeczy, i mistrz Zen mu nalewa herbaty i tak leje, tą herbatę leje, i nagle z tego kubka zaczyna się wylewać ta woda, już się leje po tym spodku, po stole, i ten profesor go w końcu zatrzymuje, mówi, że nie da się więcej wlać, że już jest pełne, i ten mistrz wtedy mówi, że tak samo jak twój umysł jest pełny, to nie da się do niego nowych rzeczy wlać, czyli no, tej herbaty czy wody. No i chodzi w tym o to, że mamy ogrom różnych już takich poglądów i uformowanych wizji tego, jak wygląda rzeczywistość. Mamy wyobrażenie, jacy są weganie, mimo że na przykład możemy nie znać na przykład ani jednego, albo znać tylko jednego. I tak postrzegamy rzeczywistość przez właśnie i nasze doświadczenie, i takie pojedyncze, wyrywkowe przykłady, na które się natknęliśmy, i przez to oceniamy. I dużo trudniej nam podejść do nowej rozmowy z kimś bez porzucenia tych ówczesnych naszych starych jakichś przyzwyczajeń, poglądów i tak dalej, bo wtedy nie jesteśmy do końca otwarci. I to działa po obu stronach. Jakby zdaję sobie sprawę, że weganie czy aktywiści prozwierzęcy czasami też w pewien sposób mają tak samo działające te czynniki, które trochę uniemożliwiają albo utrudniają taką rozmowę, więc przede wszystkim bym poszedł w tę stronę, czyli otwarta głowa i żeby się wysłuchać z cierpliwością, bo tak naprawdę wielu z nas chodzi o to samo, czyli żeby po prostu było lepiej.
Tak, to jest w ogóle też temat na całkiem oddzielną rozmowę, i ty też byłbyś dobrym rozmówcą w tym temacie, czyli jak rozmawiać mądrze, dyskutować z poszanowaniem drugiego człowieka, ale też i wiedząc, jak bronić swoich argumentów i jak wykorzystywać wiedzę i chociażby też dane naukowe do tego, żeby przedstawiać to, co chcemy powiedzieć i do czego chcemy jednak przekonać drugą osobę. To się tyczy zarówno kwestii weganizmu, innych kwestii światopoglądowych, jak i też innych tematów. Ale to o tym rozmawiać dzisiaj nie będziemy. To, na czym chciałabym się skupić, to temat weganizmu. Tutaj na chwilę zrobimy przerwę, damy słuchaczom odrobinę wytchnienia przy muzyce, ale do rozmowy z Orestesem Kowalskim wracamy już za kilka minut.